Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Co najmniej o połowę do 2040 roku zwiększy się liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce. Chorują coraz młodsi, między innymi młode kobiety na raka piersi. Co wywołuje ten nowotwór? Lekarze wiedzą coraz więcej.
Dzisiaj wiemy, że są substancje w pyłach, które są w powietrzu na przykład, które mogą mieć właściwości podobne do działania substancji hormonalnych. I to może być dodatkowy czynnik spustowy ryzyka wzrostu zachorowań na raka piersi.
Na raka piersi choruje coraz więcej kobiet, zwłaszcza w krajach rozwiniętych.
Co czwarta operacja ginekologiczna w Wielkopolsce jest wykonywana laparoskopowo. Dla kobiety takie operacje to same korzyści.
W konwencjonalnej metodzie są uciążliwe i ciężko się dochodzi do siebie i długo. A laparoskopowe są dla pań mniej obciążające i na pewno powrót do normalnego funkcjonowania, także życia zawodowego, jest zdecydowanie szybszy.
Jak szpitale w Wielkopolsce radzą sobie z takimi zabiegami? W naszym programie ranking.
Za nami 14 tydzień mózgu w Poznaniu. Bezpłatne wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ich uczestnicy stawiali m.in. pytanie, co zrobić, by nasz mózg długie lata dobrze pracował.
Rozwiązywania zagadek logicznych. Układanie puzli, jeśli chodzi o zdolności wzrokowo-przestrzenne. Te krzyżówki też. Nauczyć się czegoś nowego.
Nasz gość powie, skąd bierze się fascynacja mózgiem.
Na koniec będzie dobra informacja, bo wyraźnie skrócił się czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium. Najchętniej wybierane miejsca są te same.
Preferencje są też niezmienne, czyli województwo zachodniopomorskie, dolnośląskie, no i oczywiście Małopolska.
By się leczyć, mieszkańcy muszą wyjechać poza województwo, bo w Wielkopolsce nie ma uzdrowisk. Zapraszamy, za chwilę powiemy więcej.
O choroba! Jak to się leczy?
Żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku i ma to bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie. Już w 2013 roku Światowa Organizacja Zdrowia alarmowała, że liczba zachorowań na nowotwory wzrasta w szybkim tempie z roku na rok i że mimo postępów medycyny rośnie także śmiertelność z tym związana.
Jakie są przyczyny tej sytuacji? O tym mówi nasz dzisiejszy gość, past prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, profesor Dawid Murawa, kierownik Katedry Chirurgii Onkologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jest tendencja w Polsce na pewno i to jest tendencja generalnie globalna, a przede wszystkim dotyczy to oczywiście krajów wysoko rozwiniętych, czyli Europa, Stany Zjednoczone i tutaj ten zakres nowotworzenia jest podobny. W ogóle mamy więcej zachorowań, bo społeczeństwo się starzeje. Nie wiadomo, nowotwory zawsze bardziej kojarzyły się z tym, że powstają z wiekiem. Tak? Im osoba starsza, tym większe ryzyko tworzenia określonych nowotworów w tak zwanym późnym wieku, czyli 6., 7., 8. I tak jest nadal. Natomiast rzeczywiście obserwujemy wzrost liczby zachorowań na nowotwory u osób młodych, czyli osób przed 5. dekadą życia. I to jest niestety 3., 4. dekada. Z czego to wynika? No, wynika przede wszystkim z aspektów, nie dlatego, że ktoś powie, no tak, ale to może ludzie się dokładniej badają. To nie ma związku, bo badanie ma nam wykryć nowotwór i jeżeli się nie badamy, to będziemy mieć go po prostu w pewnym momencie zaawansowanego, ale to w żaden sposób nie wpływa na to, czy ma być częste czy rzadkie nowotwory. Natomiast no niestety środowisko, w którym żyjemy, te czynniki środowiskowe są nieubłagalne. Przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska, te dymy, pyły i tak dalej. W związku z czym ten kryzys energetyczny na pewno nie sprzyja temu, by żyć zdrowo, bo jeżeli palimy wszystkim, co popadnie, no jest to temat, krótko mówiąc, niekorzystny. I drugi temat bardzo ważny to jest potworna chemizacja życia w sensie diety. Czyli ta masowa produkcja żywności na pewno jest czynnikiem spustowym.
Skoro środowisko, skoro dieta, to znaczy, że najwięcej jest tych nowotworów diagnozowanych właśnie w obrębie układu pokarmowego i płuc?
Oczywiście przewód pokarmowy tak, bo tutaj głównym czynnikiem takim uwrażliwionym na dietę i na te produkty trawienia substancji schemizowanych w żywności, no jest niestety jelito grube. Stąd mamy wzrost liczby zachorowań na raka jelita grubego. Ale niestety obserwujemy też relatywnie cały czas bardzo wysokie zachorowania po fazie spadków nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Był taki okres jeszcze tam dekadę temu, gdzie cieszyliśmy się, że nam spada ilość raków żołądka. To jest fatalny nowotwór. Na dzień dzisiejszy w zasadzie to się zatrzymało na takim poziomie, że wręcz obserwujemy wzrost liczby zachorowań nowotworów w tej górnej części żołądka, która jest trudniejsza w leczeniu. No i niestety trzeba założyć, że zarówno takie nowotwory jak żołądek, właśnie rak żołądka, jak rak trzustki i potem dalej jelita, to są nowotwory właśnie przewód pokarmowy, który jest ta stymulacja zanieczyszczeniem środowiska na pewno. W raku płuca z kolei na pewno korzystnym trendem było ograniczenie liczby osób, szczególnie u mężczyzn, tej powszechności palenia tytoniu na przestrzeni ostatnich 20 lat i to był czynnik korzystny, na który mieliśmy wpływ społecznie, natomiast oczywiście na zanieczyszczenie środowiska takiego wpływu nie mamy. I takim nowotworem, który niestety obserwujemy, by się wydawało, ktoś powie może bez związku, okazuje się, że nie, stały wzrost liczby zachorowań u młodych kobiet na raka piersi. Dzisiaj wiemy, że są substancje w pyłach, które są w powietrzu na przykład, które mogą mieć właściwości podobne do działania substancji hormonalnych. I to może być dodatkowy czynnik spustowy ryzyka wzrostu zachorowań na raka piersi.
Te wpływy środowiska to też rak skóry.
No wpływy środowiska to też oczywiście rak skóry, chociaż z rakami skóry to jest zupełnie inna historia, dlatego że nowotwory skóry to jest przede wszystkim stymulacja słoneczna. To, że my obserwujemy wzrost liczby zachorowań na przestrzeni ostatnich kilku dekad, jeżeli chodzi o raki skóry, jak i czerniaka skóry, to z kolei ma trochę związek z rzeczywistością taką, że ile czasu funkcjonowaliśmy w takim trochę zamknięciu w poprzedniej epoce, to w momencie, kiedy mamy ostatnie kilka dekad swobodnego podróżowania, a szczególnie podróżowania w okresach tak zwanych zimnych, czyli loty w okresie jesienno-zimowym do krajów ciepłych, dziś powszechnie dostępne, to jest stymulant niekorzystny dla naszej skóry, bo nasza skóra wtedy to odbiera jako te pewnego rodzaju szok. I stąd wiemy, że te takie podróże w tym okresie są szczególnie niekorzystne dla skóry, która na przykład w żaden sposób nie była wcześniej zahartowana, jest po prostu wystawiana na promieniowanie, ostre promieniowanie słoneczne. Ale to jest jakby wynik pewnego dobrobytu. Natomiast no, nowotwory przewodu pokarmowego, jak i raki piersi, to raczej będzie... No, żywność dzisiaj jest tak wysoce przetworzona i tak stymulowana zarówno chemicznie, antybiotykami, hormonami i tak dalej, ale nikt nie zmieni globalnej produkcji żywności. Więc jeżeli mamy organizm, który będzie podatny na tego typu elementy środowiska, to będzie generował nowotwór. Jeżeli będzie odporny, to nie. I tutaj się kłania połączenie czynnika genetycznego z czynnikiem środowiskowym.
Zalecenia lekarzy są niezmienne. Zdrowy styl życia, odpowiednia dieta i regularne badania, w tym korzystanie z przesiewowych programów. W kolejnych audycjach wrócimy do rozmowy z profesorem Dawidem Murawą na temat postępów w leczeniu nowotworów, bo i tutaj cały czas wiele się zmienia w tym nierównym pojedynku.
Na zdrowie!
To ważna informacja dla kobiet z problemami ginekologicznymi, które muszą przejść zabieg. Wielkopolski NFZ przyjrzał się pracy oddziałów ginekologiczno-położniczych w regionie i stworzył ranking tych, które tych zabiegów wykonują najwięcej.
W przypadku zabiegów ginekologicznych ważne jest też to, jak bardzo są obciążające dla kobiety i jak długo pacjentka będzie dochodziła do siebie. Szpitale coraz więcej wykonują zabiegów mało inwazyjnych i to także widać w tym zestawieniu. O tym, po co powstał taki ranking, rozmawiam z dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszką Pachciarz.
Część naszych mieszkańców, zwłaszcza mieszkanek, jest zainteresowana częścią porodową szpitali, które mają takie oddziały, a wszystkie sądzę są zainteresowane możliwością także wsparcia i opieki ginekologicznej, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebujemy zabiegu. I dobrze, żeby pacjentki wielkopolanki znalazły tą pomoc w Wielkopolsce. Więc robimy taki ranking.
Mówi dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Pokazujemy, ile kto robi i co robi. Adresatem takich rankingów są dwie grupy dla nas. Same szpitale i lekarze, żeby wiedzieli, jak oni się plasują w porównaniu z innymi. Chcemy także zburzyć niektóre mity, bo bywa tak, że ktoś nie jedzie na opinii sprzed 10 lat, ale ważniejszy dla nas adresat to są same pacjentki. Ich rodziny oczywiście. Myślę, że jest niezwykle ważną wiedzą to, żeby zobaczyć, kto w czym się specjalizuje i jaką ma praktykę. Więc pokazujemy liczbę zabiegów. Podzieliliśmy je prosto na małe, średnie, duże, bardzo duże i kompleksowe. To jest jakby cała ta grupa. Pokazaliśmy ginekologię i ginekologię onkologiczną.
Liczba takich zabiegów w ubiegłym roku zbliżyła się do poziomu sprzed pandemii.
Patrząc na ogólną liczbę zabiegów ginekologicznych, których jest w Wielkopolsce ponad 36 tysięcy robionych. Wróciliśmy prawie do formy sprzed pandemii, jeszcze troszeczkę brakuje, bo te dwa lata pandemiczne, 2020 i 2021, no jednak jest spadek formy, ale bez wątpienia liczbę samych zabiegów powinniśmy obserwować rosnący trend, bo po pierwsze żyjemy dłużej i się starzejemy, po drugie tak oczekujemy, że zamiast czasami zrobić w jakimś ośrodku, który nie ma z nami umowy, część pań chętnie zrobiłaby w dobrym ośrodku z dobrym zapleczem.
Czy to jest tak, że ci duzi, te duże, największe szpitale robią najwięcej?
Poniekąd tak, ale obserwujemy tu taki trend, o którym też warto powiedzieć, że część szpitali wybrała wyraźnie linię ginekologiczną, część bardziej położniczą, a część, i tym się najwięcej uznania należy, łączą jedno i drugie. Czyli tak samo opiekują się ciężarnymi, odbierają porody, jak rozwijają część ginekologiczną, i tym szpitalom należy w szczególności pogratulować. Najwięcej zabiegów szeroko rozumianej ginekologii, czyli jak już wcześniej powiedziałam, ginekologii i onkologii również, ma oczywiście szpital na Polnej, czyli szpital kliniczny. Jest olbrzymi i rzeczywiście dużo operuje, wszelakich zabiegów, także dużych, także dużo małej inwazji. Drugi szpital to jest Szpital Świętej Rodziny. I trzeci szpital to Szpital Miejski Raszei.
Za poznańskimi szpitalami uplasowały się oddziały w placówkach w regionie, w Kaliszu, Lesznie i Plaszewie.
Dla pacjentki na pewno im mniej inwazyjny zabieg, tym lepiej. I to faktycznie rośnie. Widać, chyba co czwarty zabieg średnio w Wielkopolsce jest robiony laparoskopowo. Czy to dobrze? Czy mogłoby być jeszcze lepiej?
To jest przyzwoity wynik, ale zdecydowanie, to trzeba powiedzieć jasno, zdecydowanie mógłby to być lepszy wynik. Oczywiście są schorzenia albo stan pacjentki, który nie pozwoli na taki zabieg. I im kto bierze się za trudniejsze rzeczy, tym ryzyko, że skończy się jednak otwartym zabiegiem, też jest większe. Ale sam fakt, że jest jakby umiejętność, bo to w tym rzecz, oczywiście trzeba najpierw umieć, żeby robić, więc bez wątpienia zachęcamy do tego, żeby się szkolić w tej dziedzinie, bo widać, że są szpitale, które średnie, a nawet duże zabiegi robią mało inwazyjnie. I to jest bardzo fajne dla pacjentek, bo zabiegi ginekologiczne w konwencjonalnej metodzie są uciążliwe i ciężko się dochodzi do siebie i długo, a laparoskopowe są dla pań mniej obciążające i na pewno powrót do normalnego funkcjonowania, także życia zawodowego, jest zdecydowanie szybszy. No i ryzyko powikłań oczywiście inne. Także bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby lekarze uczyli się, a jak już umieją, żeby stosowali te metody w swoich szpitalach.
I część też można w poradni zrobić, nie obciążać jakby oddziału.
Tak, małe zabiegi, niektóre nawet średnie, ale małe zabiegi, to jest bardzo cenna uwaga. W tej analizie także nawiązaliśmy do poradni i pochwaliliśmy te szpitale, które mają swoje poradnie, bo ambulatoryjne świadczenia powinny być udzielane w poradni, czyli nie narażamy pacjentek na pobyt na oddziale szpitalnym.
Jest coś do poprawy, patrząc na te szpitale szczołówki, które czasami dużo przyjmują, mało robią. Tak?
Więcej małoinwazyjnych zabiegów. I jak widać, myślę, że pani tu w pytaniu swoim delikatnie na to zwróciła uwagę, mianowicie część hospitalizacji jest zachowawczych. Zaskakująco dużo. Oczywiście takie pobyty też są potrzebne, ale są szpitale, gdzie ta ilość pobytów zachowawczych podobnie jest w części, tu są bez położnictwa, ale czasami też ciążowe pobyty przed porodem. Część szpitali wie, że musi się poprawić, bo jeżeli konsultant głębiej rzuci okiem, to może jednak być problem, tak? Nie narażamy pacjentek bez powodu na hospitalizację, więc to jest drugi obszar do poprawy. Dlaczego tak dużo hospitalizacji, a tak mało zabiegów? Mamy kilku na liście, myślę, że sami się znajdą.
Na zdrowie.
Mózg to nasz prywatny wewnętrzny komputer, waży około 1400 gramów, z czego 2/3 to woda. Choć stanowi zaledwie 2% masy całego ciała, to mózg zużywa aż od 20 do 30% naszych zasobów energetycznych i wciąż jeszcze dużo o nim nie wiemy.
O tym, jak pracuje mózg i o różnych aspektach jego działania, mówią naukowcy w czasie organizowanego od lat w marcu Światowego Dnia Mózgu. Za nami kolejna edycja tego wydarzenia, które zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem poznaniaków. Dlaczego badania nad funkcjonowaniem mózgu tak fascynują naukowców? O tym rozmawiam z profesor Małgorzatą Kosut, neurobiolożką z Warszawskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.
Mózg jest fascynujący, bo ma jeszcze dużo rzeczy, których nie znam. Wiedza o mózgu rozwija się lawinowo, ale daleko jej do końca. Teraz rozwija się niesłychanie szybko biologia komórki. I co rusz? Są nowe odkrycia tego, jak funkcjonuje komórka, no jak, i także jak funkcjonuje neuron. Myślę, że w tym zakresie jeszcze niesłychanie dużo nam brakuje.
Pani zajmuje się między innymi badaniami nad plastycznością mózgu. Proszę nam powiedzieć, na czym to polega, o co tak naprawdę chodzi.
W plastyczności chodzi o to, że na skutek jakichś okoliczności, pobudzenia, uczenia się, uszkodzenia, przebieg obwodów w mózgu się zmienia. Robią się silniejsze albo słabsze, albo powstają jakieś nowe drogi w tym gąszczu neuronów, który jest, żeby móc z jednej strony skompensować ubytek, jeśli był to jakiś wylew na przykład, uczyć się. I uczyć się takich rzeczy, które się zapamiętuje, albo takich rzeczy, które się potem czuje organizmem, no na przykład różnych ruchowych zadań, gry w tenisa, jazdy na rowerze, przeróżnych rzeczy. I to jest plastyczność mózgu.
To znaczy, że jeżeli coś nam się wydarza, na przykład udar, to jesteśmy w stanie nauczyć się tych czynności, które utraciliśmy w wyniku tego udaru?
I jeżeli nie jest za duży, jeżeli nie jest w jakimś krytycznym miejscu, ale tak, 50% pacjentów udarowych odzyskuje funkcje uszkodzone przez udar.
To wszystko zależy oczywiście od rehabilitacji.
Tak, no w granicach rozsądku, ale tak. Szybciej następuje takie, jak mówią, okienko możliwości. Takie zmiany zachodzą wokół ogniska udaru, że zmiany plastyczne są nieco łatwiejsze niż by były bez tego.
Przeczytałam, że mózg zaczyna starzeć się, kiedy mamy 35 lat. To jest generalnie bardzo kiepska informacja dla wielu osób, bo chcielibyśmy żyć jak najdłużej w dobrej kondycji, również psychicznej.
Psychiczne, poznawczej zwłaszcza, tak, żeby dobrze myśleć, pamiętać, przypominać sobie. Ale to jest niestety prawda. W tym wieku zaczyna się zmniejszać poziom noradrenaliny, która jest ważnym neuromodulatorem w mózgu. Reguluje mnóstwo funkcji. No i od tego momentu widać, że nasze zdolności poznawcze są nieco słabsze.
No dobrze.
Od 60 roku życia robią się bardzo słabsze.
Ale z jednej strony mamy osoby, które mają 40 lat i już widać, że ich mózg średnio pracuje. I są osoby, które mają 80 lat i mają, potocznie mówiąc, mózg jak brzytwa.
Oczywiście. Wszyscy pamiętają profesora Bartoszewskiego, a tu w Poznaniu pan profesor Legocki po 90 jest świetny. To jest statystycznie rzecz biorąc. Nie każdemu się musi przysłużyć tak samo. Poza tym wydaje się, że jest tak, że jak ktoś dobrze zaczyna, jak ma grubą korę mózgową, jak ma dobrą zdolność, taką ogólną zdolność kojarzenia, pamiętania, to wtedy te umiejętności starzeją się wolniej. Wiadomo, że inteligentniejsi żyją dłużej, bardziej wykształceni, później zapadają na chorobę Alzheimera.
Korę mózgową nie wiem, jaką mam i chyba na to nie mam wpływu. Na co mam wpływ, jeżeli chodzi o pracę mojego mózgu?
I na zdrową dietę i ruch. I to są najważniejsze rzeczy, reszta to jest zdrowie. Dieta śródziemnomorska to nieduże czerwone wino.
Tydzień mózgu za każdym razem czytamy rusz mózgiem. Dieta to jest możliwe do zrobienia. Ruch to też od nas tylko zależy. Jak tutaj teraz ruszać mózgiem, jeżeli chodzi właśnie o różne ćwiczenia, już takie stricte dotyczące naszej głowy.
I wie pani, to nie są bardzo dobrze potwierdzone dane. W przeciwieństwie do diety i biegania, które są 100% właściwe. Ale tak się na zdrowe przyjmuje i są publikacje, które potwierdzają, że takie rzeczy jak rozwiązywanie zagadek logicznych, układanie puzli, jeśli chodzi o zdolności wzrokowo-przestrzenne, te krzyżówki też, nauczyć się czegoś nowego, na przykład nowego software'u. Tak? Im starszym się jest, tym trudniej ten nowy software przychodzi. Nauczyć kogoś nowego software'u.
No i też chyba są bardzo ważne relacje z innymi ludźmi, żeby się nie zamykać.
Oczywiście.
Na
siebie. Relacje socjalne, a szczególnie okazuje się, taniec jest dobry.
Za nami już 14 tydzień mózgu w Poznaniu, ale wykłady cały czas są dostępne w internecie. Można je obejrzeć i odsłuchać na kanale Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w serwisie YouTube.
I na koniec dobra informacja dla pacjentów w Wielkopolsce, którzy potrzebują leczenia uzdrowiskowego. Wyraźnie skrócił się czas na wyjazd do sanatorium.
Mieszkańcy Wielkopolski na wyjazd do sanatorium czekają teraz nawet 3 razy krócej niż jeszcze 2 lata temu i o kilka miesięcy krócej niż przed rokiem. Skąd ta poprawa? O tym rozmawiam z kierownikiem działu leczenia uzdrowiskowego Wielkopolskiego NFZ Radosławem Węcem.
Na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych w tej chwili okres oczekiwania wynosi około 9 miesięcy.
Rozumiem, jest dużo krótszy niż jeszcze dwa na przykład lata temu. Tak?
Tak, skrócił się i to skrócił się definitywnie. Mieliśmy 24, a nawet 29 miesięcy w czasie pandemii. No w tej chwili jest to 9 miesięcy, czyli radykalne skrócenie tego okresu.
Z czego to wynika?
Myślę, że takich przyczyn jest troszeczkę. No chociażby to, że są większe pieniądze przeznaczone na lecznictwo uzdrowiskowe. Potwierdzamy te skierowania z wyprzedzeniem, co pozwala nam kilkukrotnie obrócić jednym skierowaniem. No poza tym no, należy podkreślić, że jest to leczenie. W związku z tym zwroty często uznajemy za, jeżeli są, uznajemy za nieuzasadnione, co pozwala skorzystać większej ilości pacjentów z leczenia.
Ale to nie jest tak, że Wielkopolanie nie chcą wyjeżdżać do uzdrowiska.
Nie, absolutnie. Cieszy się to jak zwykle olbrzymi zainteresowanie. W tej kwestii się nic nie zmieniło.
Czy można powiedzieć, gdzie jeżdżą Wielkopolanie? Są takie miejsca chętnie przez nich wybierane? Znaczy trudno mówić o wyborze, tak?
Tak, trudno mówić o wyborze, natomiast oczywiście preferencje są też niezmienne, czyli województwo zachodniopomorskie, dolnośląskie, no i oczywiście Małopolska. W Wielkopolsce nie mamy uzdrowisk, także no musimy się wspierać ościennymi województwami.
Ten Ciechocinek to faktycznie takie najbliższe?
Tak, Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec to są te miejscowości, gdzie pacjenci też bardzo chętnie jeżdżą. To z reguły osoby starsze, nie zawsze zmotoryzowane, te, które mają trudności większe w poruszaniu, no to są te miejscowości, które są przez takie osoby wybierane.
Jest bardzo dobra baza zabiegowa, no jest rewelacyjna kuchnia i obsługa miła, co tu więcej dodać. Dlatego wróciliśmy po raz drugi.
W Pałcinie Zdrowiu to jest w ogóle pięknie, a w Gryfinie jest jeszcze piękniej w tym sanatorium. Jest bardzo miła obsługa, jest dużo zabiegów, są bardzo mili ludzie.
Jeżdżą faktycznie tylko seniorzy?
Nie, oczywiście jest to największa grupa, natomiast jeżdżą również osoby młode, jeżdżą osoby po wypadkach, osoby z przewlekłymi schorzeniami. Tych schorzeń jest no, całe mnóstwo, natomiast są to ogólnie największą chyba grupę stanowią schorzenia narządu ruchu.
A dalej się zdarza, że ludzie rezygnują, bo termin im nie odpowiada?
Tak, jak najbardziej. Tych zwrotów tak zwanych mamy bardzo dużo. Wtedy pacjent musi udokumentować taki zwrot. Jeżeli jest to zwrot medycznie uzasadniony, pacjent otrzymuje nowy termin, czasami miejsce leczenia, bo od tego również się odwołuje.
To nie jest tak, że trafia na koniec kolejki?
Nie ma takiego pojęcia jak koniec kolejki. Ewentualnie, jeżeli zwrot jest uznany za medycznie czy też merytorycznie nieuzasadniony, pacjent musi całą procedurę zacząć od początku.
Ile teraz osób czeka?
W tej chwili czeka na potwierdzenie około 15 tysięcy Wielkopolan, natomiast musimy pamiętać o tym, że wysyłamy takie skierowania, czy potwierdzamy z dużym wyprzedzeniem. Mamy w tej chwili potwierdzone te skierowania już do końca czerwca, czyli oczekują również pacjenci, ci, którzy mają już potwierdzone skierowanie, no ale jeszcze nie zostało zrealizowane.
A miesięcznie ile wysyłacie Państwo?
Około plus minus około 4 tysiące skierowań potwierdzamy.
W miesiącu?
Miesięcznie.
Tyle wyjeżdża, rozumiem.
Tyle wyjeżdża, tak, dokładnie.
Czyli rocznie można to sobie przeliczyć.
Bardzo prosty rachunek.
Czy wróciliśmy już do tego stanu sprzed pandemii?
Jeżeli chodzi o zainteresowanie, jak najbardziej. Tak. Sanatoria były oczywiście nieczynne, natomiast my cały czas przyjmowaliśmy skierowania. Wpłynęło ich, czy wpływało ich w tym okresie dużo, dużo mniej. Obawa była, natomiast w tej chwili ona oczywiście jest, ale myślę, że już to jest to mały odsetek takich obaw pacjentów odnośnie zagrożenia wirusem.
Czy jest forma leczenia jakichś powikłań po-covidowych wśród tych schorzeń kierowanych?
Nie, jeżeli chodzi o leczenie uzdrowiskowe, nie ma takiej formy leczenia. Tak? To jest zupełnie inna forma rehabilitacji, dokładnie.
To są zawsze 3 tygodnie?
Jeżeli chodzi o leczenie uzdrowiskowe, to jest 21 dni lub 28. 28 to jest tak zwana rehabilitacja uzdrowiskowa, zarówno w warunkach sanatoryjnych, jak i szpitalnych. Wtedy mamy również więcej zabiegów.
Czy można jechać z mężem, żoną?
Możemy oczywiście złożyć skierowania razem. Staramy się te skierowania zawsze łączyć. No natomiast jest to zależne od stanu zdrowia i od występowania podobnych schorzeń.
Są województwa, gdzie jeszcze krócej się czeka. Z czego to wynika, że tam zainteresowanie jest mniejsze? Mniej ludzi mieszka w danym regionie?
Tak, myślę, że populacja. No, zainteresowanie może niekoniecznie, natomiast no, głównym czynnikiem tutaj jest populacja osób no, zamieszkujących na danym terenie.
Rozumiem, że każdy by chciał wyjechać albo latem, albo zimą, ale takiego doboru nie ma możliwości.
Na chwilę obecną nie ma. Leczenie uzdrowiskowe trwa od stycznia do grudnia. Oczywiście no, są preferencje. Pewne, znaczy jedne osoby chciałyby jechać latem, inne zimą. Natomiast no, kierujemy się kolejnością zgłoszeń no, i względami medycznymi, możliwościami organizacyjnymi oddziału. Dzieci tak naprawdę wysyłamy bardzo szybko w tym momencie i zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy leczenia. Od 3 do ukończenia 7 roku życia jedzie z rodzicem, natomiast pozostałe dzieci jadą już same.
I tą dobrą informacją kończymy nasz magazyn. Spotkamy się znowu za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.